to mają dzisiaj ostatnią szansę. Ostatni wieczór dzisiaj. I jest to niepowtarzalna okazja. Gdy myślę o takim wydarzeniu jak to dzisiejsze, to nasuwa mi się na myśl taki fragment, który jest w Księdze Dziejów Apostolskich zapisany, gdy apostoł Paweł przychodzi do Koryntu w takim nocnym objawieniu. Ukazuje mu się Pan i mówi do niego w ten sposób: nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby ci uczynić coś złego. Mam bowiem wiele ludu w tym mieście. I przebywał tam przez rok i 6 miesięcy, nauczając wśród nich Słowa Bożego. Nauczając wśród nich Słowa Bożego. Gdy ten fragment czytam, to tak trochę to próbuję odnieść do naszej sytuacji. Jest czas na zwiastowanie Bożego Słowa. Jest również ta prawda, że Bóg w tym mieście ma wielu ludzi i to są Jego ludzie. I chcę, żeby ci ludzie doszli do poznania. Ale oni mogą dojść do poznania tylko wtedy, kiedy jest zwiastowane Boże Słowo. Jest w Belgii taka miejscowość Brodzia i tam jest taka bardzo znana katedra. W dużej mierze służy teraz jako taki obiekt do zwiedzania. I na takiej bardzo zdobnej ambonie i widnieje napis: kiedyś z tego miejsca zwiastowano Boże Słowo. Kiedyś z tego miejsca zwiastowano Boże Słowo. Koryntianie mogli dojść do poznania Chrystusa, Boga, dlatego że Boże Słowo im było zwiastowane. Jakieś 20 lat temu między innymi w naszym mieście był taki człowiek, Jim Edwards. Są w języku polskim dwie jego książeczki. Jedna opowieść o trzech królach, a druga więzień trzeciej celi. To jest o Janie Chrzcicielu. Słuchałem go wtedy i powiedział taką rzecz, która mnie wtedy bardzo zadziwiła. Mówił o kościołach w Anglii, w Stanach. I mówił, że tam, aby przyciągnąć ludzi do kościoła, to wprowadza się słonie, żeby dostarczyć ludziom pewnych nowych wrażeń. Są różne sposoby, żeby ludzi przyciągać. W różny sposób próbuje się docierać do ludzi, a jeden z takich pomysłów to jest taki, że w związku z tym, że ludzie więcej czasu spędzają przed telewizorem i to, co w telewizji jest przekazywane, na przykład treść seriali, jest im bardzo bliska, no to kaznodzieja powinien się odnosić do tego, czym oni na co dzień żyją. Apostoł Paweł czegoś takiego nie robił. Apostoł Paweł głosił słowo. Gdy do Tymoteusza pisze swój list, to mówi krótko: głoś słowo. Głoś słowo, dlatego że przyjdzie taki czas, że nie będą chcieli słuchać Bożego Słowa. To, czym Paweł tutaj mówił, jest dla mnie bardzo interesujące, bo mówi o tym, że był uczestnikiem wydarzeń pewnych i czas zweryfikował. Są ludzie, którzy poza takimi emocjonalnymi przeżyciami, niewiele z tego w nich pozostało. I można sobie zadać pytanie, to w takim razie dlaczego tego typu rzeczy są organizowane, tego typu wydarzenia? Między innymi dlatego, żeby nigdy nie mieli wymówki, że nie słyszeli Bożego Słowa. I 18 miesięcy przebywa apostoł Paweł w Koryncie. Ludzie są bardzo poruszeni, powstaje zbór. Po 18 miesiącach Paweł przepływa do Azji, jest w Efezie. I przychodzą do niego niepokojące wieści o Koryncie. I pisze do Koryntu list. I chciałbym, żebyśmy z pierwszego listu na niektóre myśli zwrócili uwagę. Gdy pisze do nich list, to zaczyna od tego, że mówi, że Paweł, powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa i Sostenes brat, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie. Poświęconym w Chrystusie Jezusie i powołanym świętym wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu ich i naszym. Pierwszą informację, którą mi przekazuje, to, że jesteście Bożym zborem. To nie był zbór apostoła Pawła, mimo że go założył. Apostoł Paweł usłyszał, że zanim on przyszedł do Koryntu, to Pan Bóg już tam miał ludzi. Czyli Pan Jezus w Koryncie był przed Pawłem. On tych ludzi przygotowywał na swój sposób. Rozmiękczał ich różnymi takimi problemami w ich życiu, żeby ich uwrażliwić na siebie samego. I w momencie, gdy słowo do nich dotarło, oni zareagowali. Boży zbór w Koryncie. Jeżeli jest Boży zbór w Koryncie, to myślę, że nie zrobimy dużej pomyłki, jeżeli powiemy, że jest również Boży zbór w Bielsku. Boży zbór. Boży zbór należący do Boga, przez Niego założony. Ludzie, którzy w tym zborze są, to są ludzie przez Niego wybrani, to przez Boga są powołani. I to jest powodem, że apostoł Paweł, gdy pisze do nich list, pisze później w bardzo ostrych słowach, zawsze jest pełen tego szacunku, że to jest Boży zbór. To są Boży ludzie. I to jest ta pierwsza prawda. Czy wiesz, że jesteś w Bożym zborze? To Bóg powołuje, to jest Jego własność, to nie jest ani przełożonego, ani tu najstarszych, ani kogokolwiek, to jest Boży zbór. A później pisze dalej, jeżeli ich powołał, jeżeli stali się Jego własnością, to ich również wyposażył. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. I czwarty wiersz mówi, dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która jest wam dana w Chrystusie Jezusie. No i to jest też takie dość dziwne. Zawsze za was dziękuję. No, gdybyśmy tylko te słowa przeczytali, to byśmy mogli przyznać mu rację. Ale gdybyśmy wczytali się w tekst tego listu, albo gdybyśmy byli w tym zborze, to używając naszego współczesnego języka, byśmy powiedzieli katastrofa. Wszystko w tym zborze jest nie tak. Nie będę mówił o szczegółach, przeczytamy, będziemy widzieli, o czym tam apostoł pisze. Nie odwołuje mimo tego, o czym powiedział na początku. To jest Boży zbór. Boży zbór, Boży powołani zostają wyposażeni i żeście w nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i we wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was. On ich nie tylko powołał ze świata, nie tylko ich uczynił swoją własnością, ale ich wyposażył. A później pisze jeszcze coś innego. Tak, iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak, iż będziecie beznagani w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Wczoraj po ewangelizacji miałem możliwość rozmawiania z takimi dwoma młodymi parami. To byli młodzi ludzie, dwa młode małżeństwa. I mieliśmy bardzo fajną rozmowę. I ta jedna młoda kobieta mówi tak. W tym spektaklu, który był pokazany, to pewne rozwiązania były bardzo fajne. Bo to było tak, że ktoś uwierzył i zginął w katastrofie. I od razu poszedł do nieba. No ale jak ja będę musiała tutaj żyć, no to co? Co wtedy? No, to mówię, to przed tobą stoją możliwości, które nie stały przed tamtymi osobami. I otwarłem dokładnie ten wiersz. Poprosiłem młodego człowieka, żeby go przeczytał. Na końcu apostoł Paweł pisze, że to Bóg jest odpowiedzialny za to, żeby doprowadzić cię do końca. Przeczytam jeszcze raz te wiersze. Który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. A twoja odpowiedzialność polega na tym, żebyś w tej społeczności trwała. On cię powołał, on cię wyposażył i on zrobi wszystko, żeby cię zachować dla siebie. Ale twoja odpowiedzialność polega na tym, że musisz, powołał cię do społeczności z swoim synem. To tak na początku zaczyna list apostołu i pokazuje te dwie prawdy. Boży Kościół, Boża własność, Bóg zapłacił za nich cenę krwi, należą do Niego i pokazuje również koniec, finału. On doprowadzi swoje dzieło do końca. No ale jest teraz ten czas, co do którego ta młoda niewiasta miała problemy. No ale co pomiędzy? Bo gdybym uwierzyła i mur na mnie by się zawalił, musiałby być murarzem i w kuszerkę odwalać. Odwołuję się do sceny ze spektaklu. To wszystko byłoby rozwiązane. Mówię, masz możliwości takie, że będziesz mogła uczyć się życia z Bogiem. I jest ten czas pomiędzy, od powołania do zakończenia i treść listu. Właściwie niemalże wszystkie listy w Nowym Testamencie zajmują się tym wszystkim pomiędzy. Co teraz pomiędzy? Jest napisany ten, jest ta informacja przekazana apostołowi Pawłowi, że są problemy w tym zborze i apostoł na nie odpowiada. O pierwszej rzeczy, którą wymienia, to, że nie ma wśród nich jednomyślności. Są między nimi konflikty, mają swoich ulubieńców. Ten mi się podoba, a tamty mi się mniej podoba. Nie będziemy się tym zagadnieniem zajmowali, tak tylko po drodze, bo to jest ta treść zaraz na początku. Apostoł mówi najkrócej, ci ludzie są Bożymi sługami w tym celu, żeby budować ciało Chrystusowe. Ci ludzie są Bożymi sługami, żeby budować ciało Chrystusowe. Ale chciałbym się skupić na czymś innym. W tym pierwszym rozdziale 26 wiersz brzmi następująco. Mówi to do Koryntian. I mówi, przypatrzcie się sobie. Rozglądnijcie się wokół siebie. Przypatrzcie się sobie, bracia moi, kim jesteście według powołania waszego? Że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. To jest taki dość kłopotliwy fragment. W którym miejscu się czujesz, gdy taki wiersz czytasz? W którym miejscu się czujesz? Za mną dwie grupy. No, bo niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. I to jest dość zdumiewające, zaskakujące, bo czytaliśmy, że to Pan Bóg rekrutuje, Pan Bóg powołuje. I można powiedzieć, jak to? To jest jakaś dyskryminacja. Jednych wybrał, czy jedni są powołani, a ci inni nie są powołani. A można na to, można popatrzeć jeszcze na to inaczej. To jest taki dość modny sposób myślenia. Być może problem polegał na tym, że Paweł nie umiał dotrzeć do tych wysokiego rodu. Może musiał w jakiś taki szczególny sposób do nich przemawiać. To prawdopodobnie z ust tych ludzi ta opinia się pojawia o Pawle, że wygląd jego lichy, a mowa do niczego. I Paweł tą opinię znał, bo ją zapisuje. I mógł sobie pomyśleć, no to teraz tak, no muszę coś w sobie poprawić, żeby do tych ludzi dotrzeć. No muszę nad wizerunkiem popracować, muszę iść do lepszego krawca, muszę zmienić sposób komunikowania, bo nie docieram do tych ludzi. Idziemy bywatą drogą. Wiemy, że apostoł nie zrobił czegoś takiego, odnotowuje to tylko. Nie wiemy, że nie czytamy, że robi jakąkolwiek korektę. Ale jest jeszcze inny pogląd, a ten pogląd mówi, że dla każdego typu ludzi potrzebna jest inna Ewangelia. Czyli musisz dostosować Ewangelię do danego człowieka. A więc ten mądry, ten uczony, ten z tego rodu takiego ważnego, do niego musisz w inny sposób próbować trafić. Ale wiemy, że jest to nieprawdą, dlatego że jest tylko jedna Ewangelia. Pan Jezus, gdy mówił o wąskiej drodze, to nie mówił, że i wąskiej bramie, to nie mówił, że są dwie wersje. Jedna jest wąska, a druga jest taka trochę poszerzona. Mówi, jest jedna wąska i niewielu, a jedna jest szeroka i wielu. W oparciu o ten spektakl możemy powiedzieć, jedna jest wąska i prowadzi do nieba, a druga jest szeroka i prowadzi na zatracenie, jak tam wypowiada te słowa Pan Jezus. W Bożych oczach nie ma różnicy między człowiekiem, niezależnie kim on jest. Jest tak samo grzeszny, tak samo potrzebuje zbawienia, tak samo musi pokutować, tak samo musi uniżyć się przed Bogiem, dokładnie tak samo jak ten ze slumsów. Dlatego, że w Bożych oczach jest zgubiony. I dla niego nie ma innej możliwości, nie ma innej drogi. Być może ten człowiek ze względu na swoje wykształcenie, ze względu na swoje urodzenie, ze względu na swoją pozycję, jest gdzieś tak przyswajany, gdzieś tak myśli o sobie, że jest kimś szczególnym, dlatego też Bóg w szczególny sposób do niego musi się zwracać. W Dziejach Apostolskich jest taka historia, gdzie apostoł Paweł przychodzi do Feliksa. Był to namiestnik. Był pierwszym niewolnikiem w historii Imperium Rzymskiego, który z niewolnika stał się namiestnikiem. Feliks znaczy szczęśliwy. Gdy ludzie patrzyli na niego z zewnątrz, to mu zazdrościli. Był niewolnikiem, a teraz piastuje jedną z najwyższych godności w Imperium. I staje przed nim apostoł Paweł. I o Feliksie jest napisane, że on był obeznany z drogą pańską. A więc te rzeczy nie były mu obce, te, o których będzie mu mówił apostoł Paweł. Jeżeli liczymy na to, że apostoł w jakiś szczególny sposób będzie do niego przemawiał, to się pomylimy, dlatego że apostoł do niego mówi w ten sposób, że gdy zaczął mówić o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości, o przyszłym sądzie, mówi do niego dokładnie to samo, o czym mówił niewolnikowi w Rzymie, gdy go doprowadzał do Chrystusa, ten, który uciekł od swojego Pana, przekazuje mu dokładnie tą samą Ewangelię. Jest napisane, że gdy Felix to usłyszał, to mówi dość. Nie teraz, może innym razem. Ale nie było już innego razu. To była jednorazowa okazja. I apostoł, gdy mówi, przypatrzcie się sobie, kim jesteście. I następne wiersze wyjaśniają, w czym jest problem. 27. Ale to, co u świata jest głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, a to, co u świata jest słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mocnych. A to, co jest niskiego rodu u świata i co jest wzgardzone, wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, żeby żaden człowiek nie chlubił się przed obliczem Boga Bożym. Ale my dzięki Niemu jesteśmy w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Problem tego rodzaju ludzi polega na tym, że dla nich jest specjalna, szczególna Ewangelia. Muszą się znaleźć dokładnie w tym samym miejscu, w którym znajduje się, musi się znaleźć każdy grzesznik. Na kolanach przed Bogiem, wyznając swoje grzechy, pokutując, prosząc o łaskę. Nie ma żadnej innej drogi. Człowiek jest pełen takich pomysłów twórczych i nie wiem, czy wiemy o tym, ale wychodzi się naprzeciw takim ludziom i są kościoły tworzone specjalnie dla takich ludzi. Jest im zwiastowana taka Ewangelia, w której nie musisz wcale zniżać się, stać się nikim. Zawsze możesz być kimś. Ale gdy przypatrzymy się, w jaki sposób Bóg działa, to możemy się wielu rzeczy nauczyć. Na przykład, gdy przychodzi Boży Syn, to przychodzi do żłobu, w żłobie się rodzi. Gdy pierwszy Kościół się rodzi, czy wiemy, gdzie się zgromadzali? W domach, ale też w katakumbach. W katakumbach się zgromadzali. I być może powodem było to, że Bóg chciał akcentować, że Chrystus jest największą wartością. I niezależnie gdzie jesteś, niezależnie jak to wygląda wokół ciebie, jeżeli Chrystus nie jest największą wartością, to nie jesteś we właściwym miejscu. A w jaki sposób dociera przekaz Bożego Słowa do człowieka? Jest wypowiadane Boże Słowo, apostoł to robił, i Duch Święty człowieka uzdalnia do tego, żeby to Słowo zrozumiał. I on to Słowo rozumie, ale decyzja należy do niego. Tak było z Feliksem, bo Felix dokładnie wiedział, o co chodzi. On zrozumiał apostoła Pawła. Duch Święty mu to wyjaśnił, ale nie chciał się uniżyć. Z takim trudem stał się kimś. No i teraz ma się uniżyć? Ten szczęśliwy, zadowolony z tego, co osiągnął. I gdy myślimy o zborze, gdy myślimy o słuchaniu Bożego Słowa, bo mam na myśli słuchanie Bożego Słowa. Gdy apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, mówi głoś Słowo. Piotr mówi, jeżeli ktoś mówi, niech mówi jak Słowo. I dlatego jest rzeczą niezbędną, żeby znać Słowo. Jest taki pogląd, który mówi, no ale przecież ludzie nie znają Biblii, to co im tam z Biblii będziesz cytował? No dlatego, że nie znają, dlatego muszą usłyszeć. Bo to jest jedyna okazja, żeby słyszeli, co Bóg myśli o nich, jaki Bóg ma plan dla nich, jaka jest droga wyjścia. Był pewien bardzo znany kaznodzieja, był człowiek, który gromadził tłumy. I kiedyś do niego podeszło, w kościele, gdzie usługiwał, podeszło do niego młode małżeństwo. To byli ludzie, którzy zostali na nowo zrodzeni i przyszli do tego kościoła. I mówią mu tak, nie wiem, czy pastorze, czy to jest mniej tam, czy kaznodzieja, mniej istotne. Mówią mu, wiesz, gdy przyszliśmy do tego kościoła, to niewiele rozumieliśmy z tego, co było przekazywane. I on im wtedy zadaje pytanie, to dlaczego przychodziliście? I oni odpowiedzieli tak. Było coś szczególnego w atmosferze tego miejsca, co nas do niego przyciągało i sprawiało, że czuliśmy, iż tak właśnie ma być. I to zachęcało nas do przychodzenia i po jakimś czasie okazało się, że nieświadomie przyjmowaliśmy przekazywane tam prawdy. Z czasem nabierało to dla nas coraz większego znaczenia. Gdy przyszliśmy, to niewiele żeśmy rozumieli. A my się bardzo niepokoimy, człowiek przyjdzie i nie będzie rozumiał, o co chodzi. No co w związku z tym mamy robić? Głoś słowo. Głoś słowo. Apostoł na to zagadnienie odpowiada. A gdy wrócę jeszcze do tego kaznodziei, że to był taki kaznodzieja, który poświęcał się nauczaniu i w czasie jego kazań dominowała racjonalna argumentacja i to wymagało skupienia uwagi. Żeby móc zrozumieć, o czym ten człowiek mówi, to słuchacz musiał dokonać pewnego wysiłku. On musiał się skoncentrować na słuchaniu Bożego Słowa. I to z tym młodym małżeństwem tak było, że oni przyszli i się nie zniechęcili. I jest tak, że być może słuchacze nie wynoszą z kazania tyle samo, co pozostali, ale wynosili coś i z czasem to, co wynosili, stawało się dla nich bardziej zrozumiałe. Gdy przemawiał, nie rozumieli wszystkiego, ale docierała do nich jakaś odrobina prawdy. I oni się tej odrobiny prawdy chwytali i przychodzili na następny raz. I rozumieli coś więcej. A w tym czasie byli ludzie, którzy już o wiele więcej rozumieli. Ale ten sam przekaz był skierowany do wszystkich. Ale to było to młode małżeństwo, które powiedział, przyszliśmy i słuchaliśmy. Z początku nie rozumieliśmy, ale słuchaliśmy uważnie i Bóg po trosze zaczął do nas docierać ze swoją prawdą. Ale nie spotkał tych ludzi, którzy przyszli, którzy nie rozumieli i odeszli. I co ten kaznodzieja miał zrobić? Macie jakąś propozycję? Jest pewna jakaś lekcja, której moglibyśmy się nauczyć, ona jest lekcją z życia Pana Jezusa. Ona jest zapisana w Ewangelii Jana w 6 rozdziale. Wielu uczniów chodziło za Panem Jezusem I Pan Jezus zaczął nauczać. I oni w pewnym momencie mówią w ten sposób. To jest Ewangelia Jana, 6 rozdział. Wtedy wielu spośród uczniów jego usłyszawszy to mówiło: twarda to mowa, któż jej słuchać może. I później podejmują decyzję, to jest za trudne dla nas. Odchodzimy. I to, co jest zastanawiające, że Pan Jezus nie leci za nimi i mówi: słuchajcie, słuchajcie, mam jakąś inną wersję, bo wy to na teraz, może to jest dla trudnych za was, mam taką wersję złagodzoną. A Pan Jezus wtedy, gdy oni odeszli, stawia wyzwanie uczniom i jak gdyby otwiera drzwi jeszcze bardziej i mówi im: to może wy też chcecie odejść. No powiemy, no tak, ale uczniowie rozumieli więcej z tego, o czym Pan Jezus mówił. Jak myślimy, rozumieli więcej? Nie rozumieli więcej. Ale oni coś czuli, czego nie czuli tamci. I Piotr odpowiada w ten sposób: Panie, do kogóż pójdziemy, ty masz słowa żywota. Nie mówi: ale my rozumiemy, my wiemy. Mówi: Panie, my wiemy, że ty masz słowa żywota, a myśmy uwierzyli i poznali, że ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Zaczęło się to od wiary, nie od poznania. Myślimy, że najważniejsze jest poznanie, bo gdy człowiek ma poznanie, to wtedy za tym poznaniem idzie. Poznanie z następstwem wiary. Człowiek najpierw musi wierzyć, później dopiero Bóg mu coś z siebie samego objawia. Gdy przychodzimy na nabożeństwo, nie wiem, czy jesteśmy tego świadomi, ale to na ile odbieramy, tak będąc tutaj, że bywa, że decyduje o tym sobota albo to, co się w ciągu tygodnia działo. Czy wiemy o tym? To sobota zadecyduje, na ile z Bożego Słowa do ciebie dotrze. Bo jeżeli twój umysł cały czas był gdzieś daleko od Boga, a teraz oczekujesz, że nagle doświadczysz jakiegoś szczególnego Bożego działania, to się rozczarujesz. Żeby słuchać Bożego Słowa, trzeba mieć przygotowane, nastrojone serce, tak jak instrument, na którym Bóg jest w stanie zagrać. To, jak słuchamy, również decyduje. Mam takiego przyjaciela, który wielokrotnie, gdy miałem możliwość z tego miejsca przemawiać, on zawsze miał jakąś uwagę. Mówił to w żartach, ale zawsze było coś nie tak. Nigdy nie było tak, że powiedział: słuchaj, coś do mnie dotarło. Jeżeli siedzimy na ławce jako krytycy, jako tacy, żeby słuchać, do czego tu można gdzieś, no mówiąc najkrócej, się przyczepić, to zostaniemy ograbieni z Bożego poselstwa. To, w jaki sposób przychodzę na nabożeństwo, czy mam, że przychodzę i Panie, jest to Boży zbór, są to ludzie, których Ty wybrałeś, jest to miejsce, w którym Ty posyłasz swoje słowo, uzdolnij mnie do tego, żebym to mógł słyszeć. List do Hebrajczyków mówi takie słowa, że i nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je usłyszeli. Dwa rodzaje ludzi, będący pod tym samym działaniem Bożego Słowa. Dla jednych było to z korzyścią, a innym nie przydało się to na nic. Jest w Księdze Przypowieści taki wiersz On w naszej wersji brzmi, brzmi trochę inaczej, ale sens tego wiersza, to jest 15 rozdział, drugi wiersz. W innej wersji ten, ja go przeczytam. W naszej wersji jest słowa mędrców rozsiewają wiedzę, lecz usta głupców tryskają głupotą. Inna wersja mówi, że usta mądrych ludzi, z ust mądrych ludzi wiedza się sączy. Myśmy kiedyś Księgę Przypowieści, Mariolka wie o czym mówię. Z ust mądrych ludzi wiedza się sączy, czy wiedza się kapie, czyli jest dozowana po trosze. A Bóg jest mądry i Bóg w ten sposób postępuje z nami. Bóg nam daje na tyle, na ile jesteśmy gotowi przyjąć. Nie da nam więcej. A z ust głupców tryska głupota. Głupiec, to słowo sączyć, a tryskać jest takim przeciwieństwem. Bo coś jest dozowane powoli, natomiast z głupca w momencie no, wytryśnie to, co w nim jest. Mówimy w kontekście ewangelizacji, w kontekście zwiastowania Bożego Słowa. Zastanawiam się ciągle nad Bożym Słowem, jak ono niezwykle aktualne jest. Jeżeli myślimy, że coś straciło tutaj to Słowo z aktualności, to jeżeli bardziej je będziemy czytali, bardziej będziemy rozumieli, to stwierdzimy, że to jest słowo wiecznego Boga do człowieka, który się nie zmienia. Jest takim człowiekiem za czasów Abrahama, takim samym człowiekiem, gdy Paweł w Koryncie był. Jesteśmy dokładnie tacy sami. Potrzebujemy Zbawiciela i ta informacja do nas musi dotrzeć. Musimy to uznać i musimy uchwycić się jedynego wybawcy.